A w radiowej kronice budowy zajmiemy się centralnym portem komunikacyjnym. Piotr Majszyk, dyrektor komunikacji i PR-u, czyli rzecznik prasowy, jest gościem Poranka Wnet. Dzień dobry panu.
Dzień dobry, Konrad Majszyk, dzień dobry.
A co powiedziałem?
Piotr. Ale Piotr. To moje drugie imię, także może być i Piotr.
Piotr Miller został nowym rzecznikiem prasowym rządu. To może stąd pomyłka, ale co? Budujemy ten centralny port komunikacyjny, czy też nie?
Takie jest założenie i robimy wszystko, żeby te procedury przygotowawcze zaawansować najbardziej jak się da. Ten port budujemy, na razie planujemy, a docelowo budujemy, dlatego że jest to infrastruktura bardzo potrzebna i za tym wskazują liczby i dostępne raporty. To znaczy faktem jest po prostu to, że w centralnej Polsce bardzo brakuje przepustowości lotniczej. Tutaj rok do roku ruch lotniczy w całej Polsce rośnie po kilkanaście procent. We wcześniejszych latach nawet więcej. Natomiast lotnisko Chopina, czyli największy port obecnie w Polsce, który ma około 40% ruchu, on jest po prostu na uskraju swojej przepustowości. O tym wie każdy, kto z Chopina leciał, szczególnie long haulem, czyli szczególnie poza strefę Schengen. To już jest perspektywa najbliższych lat, kiedy to lotnisko się zatka aż po sufit, mówiąc tak kolokwialnie. Tam już przewoźnicy, którzy dzisiaj chcą się rozwijać i uruchamiać dodatkowe połączenia z lotniska Chopina, oni w szczycie sezonu letniego spotkają się z brakiem slotów, tak? To znaczy po prostu mają odmowy na kolejne starty i lądowania. To lotnisko jest po prostu za małe i ma bardzo ograniczone możliwości rozwoju. To znaczy tutaj, choćbyśmy nie wiem jak zaklinali rzeczywistość, nie ma miejsca na budowę kolejnego pasa, tak? Zbyt blisko jest zabudowa mieszkaniowa, mówię tutaj o Ursynowie, o Włochach, Ursusie, ale też infrastruktura drogowa, szczególnie trasa S2, czyli łącznik autostradowy, to jest ekspresówka, jest zbudowana zbyt blisko i nie ma już miejsca na infrastrukturę, na kolejną drogę startową. Już nie mówię o tym, że po prostu brakuje tak podstawowych kwestii infrastrukturalnych, jak miejsca postojowe, szczególnie dla tych samolotów widebody, tych szerokokadłubowych, zbyt małe strefa Schengen i te inwestycje takie doraźne, planowane na Chopinie, które są niezbędne, one pozwolą o kilka lat jakby odsunąć ten czas tego deadline'u, tego kresu przepustowości, ale on nastąpi i to bardzo niedługo.
Ale centralny port komunikacyjny to też jest polski wkład w geopolitykę, tak? Bo transport należy do tej dziedziny geopolitycznej, bardzo jest czymś istotnym, ważnym. Ten centralny port komunikacyjny ma kosztować 30 do 35 miliardów złotych czy dolarów?
Złotych.
Te środki są już zgromadzone, czy jest jakieś konto, które ma spółka budująca centralny port komunikacyjny, czy też jeszcze nie?
To znaczy kilka takich rzeczy do wyjaśnienia bardzo szybko. Te 35 miliardów złotych to jest kwota zakładana w koncepcji CPK, tej z końca 2017 roku. To jest rządowy dokument, który jest taką w tej chwili Biblią budowniczych portu, tak? To są założenia finansowe i harmonogramowe wykonane wtedy. Ten dokument jest w tej chwili aktualizowany, ponieważ my jesteśmy w przededniu zlecenia planu generalnego, czyli masterplanu. To jest bardzo istotny dokument i opracowanie z punktu widzenia budowy lotniska. Na etapie masterplanu my określimy prognozę rozwoju lotniska na najbliższych 10 lat co najmniej od jego otwarcia i będziemy mieli dokładny plan wymiarowania infrastruktury i etapowania rozwoju, tak? Także ja też zmierzam do tego, że koszty i terminy, one jeszcze będą weryfikowane i nie możemy wykluczyć, że w jakiś sposób zostaną skorygowane, tak?
Czyli lotnisko będzie kosztować więcej niż 35 miliardów złotych?
Nie, ja tego nie powiedziałem, natomiast...
Tak, pan tego nie powiedział, ale będzie kosztować. To jest takie założenie, że tam z 15 miliardów więcej na pewno będzie kosztowało.
Tak bym tego nie ujął. Bardzo ważne jest, że ta kwota, o której mówimy, to też jest pierwszy etap lotniska, tak? Ponieważ tutaj bardzo często mylone są pojęcia. My planujemy w pierwszym etapie to lotnisko na 45 milionów pasażerów i to jest bardzo racjonalna liczba. 45 milionów pasażerów rocznie, tak? I To jest taka liczba, wydaje się prosta do osiągnięcia, ponieważ w przestrzeni medialnej funkcjonuje też te 100 milionów pasażerów przepustowości, ale 100 milionów, te ewentualne, to jest dopiero kwestia przyszłości, czyli drugiego i trzeciego etapu, na które jako taki racjonalnie działający inwestor też bierzemy pod uwagę i musimy sobie zabezpieczyć możliwości rozwoju i teren, tak?
Ale budując lotnisko, to o terenie możemy za chwilę porozmawiać, to najpierw trzeba zbudować tę infrastrukturę, która będzie umożliwiać dojazd do tego lotniska. Czy tam już jakaś łopata została w ziemię wbita? Czy jakaś budowa się realnie zaczęła?
Jeśli chodzi o infrastrukturę zapewniającą dojazd, to takie są dwie podstawowe nogi. Jedna z nich to jest infrastruktura drogowa i tutaj jesteśmy w bardzo ścisłym kontakcie z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych, czyli tym inwestorem rządowym. Tutaj już zaawansowane są plany i tutaj w tej sprawie przetargi się już toczą. Jest już zaplanowane poszerzenie autostrady A2, która dzisiaj między Łodzią i Warszawą, tam jest dwa razy dwa pasy. W bezpośrednim sąsiedztwie Warszawy od Pruszkowa do Konotopy. Tam są trzy pasy, znaczy bliżej Konotopy, tak? Więc to będzie poszerzane jeszcze o jeden dodatkowy pas. Na razie trwają prace, na przykład, to jest drobny element, ale też istotny, kierowców ucieszy, likwidowane są takie punkty pod bramki poboru opłat na wysokości Pruszkowa. To jest takie bramki, które nigdy nie zostały uruchomione, natomiast one spowodują spowolnienie ruchu zupełnie niepotrzebne, więc to już się dzieje, w tej chwili jest namacalne. Plany poszerzenia autostrady są w trakcie i przetargi się toczą, a bardzo istotne i najważniejsze z punktu widzenia lotniska jest połączenie kolejowe, tak? I nasze założenie to jest tak zwany etap zero. Etap zero, czyli ta część inwestycji, która powinna być gotowa przed uzyskaniem przez Port Lotniczy Solidarność zdolności operacyjnej, to jest połączenie kolejowe Warszawa, CPK, Łódź. I tutaj ta infrastruktura kolejowa dla funkcjonowania lotniska jest bardzo istotna. My zakładamy czas przejazdu z Warszawy Centralnej do CPK takim najszybszym pociągiem 15 minut. To jest bardzo atrakcyjny parametr i to jest też taki kontrargument wobec tych, którzy mówią, że to lotnisko jest za daleko, że to jest względem lotniska Chopina. Nagle my wynosimy ten ruch lotniczy z Warszawy. Tak, wynosimy go, ale to nie jest kwestia odległości, ale raczej kwestia czasu dojazdu i najatrakcyjniejszy czas dojazdu zapewni właśnie kolej.
Ale to są plany. Czy jest jakiś taki fakt, którego nie można już pominąć, który będzie rzutował na przyszłość, niezależnie od tego, kto będzie w Polsce rządził?
Pyta pan o to, co?
Że po prostu budujemy, tak, że jest jakaś, zawsze to jakaś taka zaawansowanie budowy na tyle dalekie, że ktoś, kto przychodzi, dajmy na to, wygrałaby opozycja wybory, ale już nie może przestać, bo już się to nie opłaca.
To znaczy, odpowiadając wprost, to jeszcze nie jest ten etap inwestycji, w czasie którego ona jest zaawansowana na tyle, że już nie można jej zatrzymać, tak? My jesteśmy i to trzeba odpowiadać uczciwie. Jesteśmy na etapie poprzedzającym projekt i realizację. My moglibyśmy łopatę wbić na przykład jutro, tak? Na zasadzie jakiegoś wydarzenia medialnego, ale nie o to chodzi. Musimy, i to jest bardzo istotne, przygotować master plan, czyli wiedzieć, jak dokładnie to lotnisko będzie wyglądało. My w tej chwili mamy taki gotowy, taki wstępny schemat. Pokazaliśmy go firmom, które będą z lotniska w przeszłości korzystały albo świadczyły dla niego usługi, czy to są przewoźnicy lotniczy, handlerzy, zarządca infrastruktury, agencja żeglugi powietrznej, firmy cargo, poczta i tak dalej. On zakłada dwa równoległe pasy startowe. Miejsce na kolejne fazy, czyli trzeci i czwarty pas w przeszłości, jeśli będzie takie zapotrzebowanie rynkowe. Pokazaliśmy też mniej więcej, jak zakładamy, jak ta infrastruktura będzie ulokowana, czyli taki zupełnie wstępny układ płyt postojowych, dróg kołowania, terminali pasażerskich, cargo, general aviation, czyli tego małego lotnictwa. I teraz trwają konsultacje strategiczne, czyli te firmy zapoznały się z naszymi wstępnymi planami i zgłaszają do nich uwagi. Dotychczas otrzymaliśmy ponad 400 takich komentarzy, uwag od firm, które będą z tego lotniska korzystały, dotyczących przyszłej infrastruktury. Także to jest taki... My wyszliśmy z założenia, że nie można zaplanować lotniska, nie rozmawiając z tymi, którzy będą z niego korzystali. I mamy, muszę powiedzieć, że dobry odzew ze środowiska, z branży lotniczej. to znaczy doceniają ci nasi partnerzy branżowi, biznesowi, że na wstępnym etapie planowania my już się do nich zwróciliśmy. Teraz jeśli chodzi o takie wyjście do przodu i taki może news, no to 18 lipca zaczniemy konsultacje za pośrednictwem IATA, czyli Międzynarodowego Zrzeszenia Przewoźników Lotniczych, ze wszystkimi liniami lotniczymi, które dzisiaj latają z lotniska Chopina, ale tak to grono będzie większe, bo zapraszamy też linie, których dzisiaj na Chopinie nie ma, a być może z CPK, z Portu Lotniczego Solidarność będą chciały uruchomić operacje, tak? I to jest podobny mechanizm, czyli oni zobaczą na nasze plany, nasze wstępne założenia i zweryfikujemy je z potrzebami przewoźników, tak? To znaczy naszym takim najważniejszym celem jest, żeby to przyszłe lotnisko było wygodne dla pasażerów, wygodniejsze niż obecnie lotnisko Chopina, co pewnie nie jest trudne, bo to lotnisko to jest naprawdę już pod pewnymi względami substandard, tak? Natomiast chcemy też, żeby ono było efektywne dla przewoźników i dla użytkowników takich biznesowych.
Ta budowa potrwa około 10 lat.
Takie jest założenie, to znaczy ten pierwszy etap, 45 milionów, no tak możemy wyczytać w rządowej koncepcji, to jest koniec 2027 roku, to jest ta data, której my w tej chwili się trzymamy, która nas obowiązuje, nie widzimy przesłanek, żeby się miała zmieniać, ale trzeba sobie uczciwie powiedzieć, że ta data będzie jeszcze weryfikowana na etapie kolejnych opracowań i głównie na etapie masterplanu.
LOT powiedział, czy prezes LOT-u powiedział, że LOT może dorzucić pieniądze do tej inwestycji, ale czy już jest grono inwestorów znane? Czy wiemy, czy jest jakiś duży kapitał zagraniczny, który chce zainwestować w budowę Centralnego Portu Komunikacyjnego?
To dwie rzeczy. Jeśli chodzi o LOT, to rzeczywiście jest nasz partner strategiczny. Ja wcześniej o locie nie wspomniałem, ale to jest bardzo istotne, ponieważ bez LOT-u ta inwestycja rzeczywiście nie ma sensu. LOT jest przewoźnikiem, który no jeszcze parę lat temu ja pamiętam taką atmosferę, że mówiło się, kiedy upadnie, po co nam ten LOT, a w ogóle kiedy ta firma, czy znajdzie się ktoś, kto będzie chciał ją przejąć. Okazało się, że LOT rozwija się od kilku lat bardzo dobrze i przynosi zysku dla Skarbu Państwa i dla podatników. To jest, jeśli chodzi o LOT, to od 2016 roku liczba pasażerów wzrosła dwukrotnie z 4 do ponad 9, w tym roku przekroczy 10 milionów pasażerów, liczba połączeń 40 do, jeśli dobrze pamiętam, do ponad 110 w ostatnich dniach, ruszyło nowe połączenie do Miami. Dreamlinerów w locie było 4 lata temu 5, dzisiaj już jest 13, zamówione są kolejne, także to można by długo wymieniać. LOT i jego kondycja to jest bardzo ważna przesłanka świadcząca za koniecznością budowy lotniska Chopina. Prezes LOT-u, bo o tym pan wspomniał przed chwilą, on wspomniał, to było w czasie kongresu w Katowicach, zasugerował, że LOT może uczestniczyć finansowo w budowie terminala pasażerskiego, tak, dedykowanego dla LOT-u. Taka możliwość jest, to jest jeszcze zbyt wczesny etap, żeby tę kwestię przesądzać. Ale jeśli chodzi o inwestora, bo to jest ostatnia rzecz, o którą pan teraz pytał w ostatniej chwili, tak? Więc jeśli chodzi o inwestora, to inwestor prywatny jest możliwość, żeby się pojawił. Obserwujemy zainteresowanie potencjalnych inwestorów prywatnych, jeśli chodzi o część lotniskową, ponieważ część lotniskowa będzie rentowna. To jest ta część inwestycji, która się zwróci. My mamy, to jest bardzo ważny, wykonany test prywatnego inwestora i on wykazuje stopę zwrotu na poziomie ponad 10%, czyli lotnisko, Centralny Port Komunikacyjny to jest inwestycja rentowna.
Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Oczywiście będziemy się przyglądać w ramach radiowej kroniki budowy temu, co się dzieje z Centralnym Portem Komunikacyjnym. Konrad Majszyk, rzecznik prasowy Centralnego Portu Komunikacyjnego, był gościem Poranka Wnet. Dziękuję za rozmowę. Na zegarze godzina 8. Przegląd prasy rozpoczniemy od cytatu z pani Elżbiety Bieńkowskiej. W Polsce w tej chwili robi się duszno, tak powiedziała unijna komisarz. Autorytaryzm narzuca obywatelom, jak mają podróżować i jak jeździć. Tak stwierdziła, że pomysły Centralnego Portu Komunikacyjnego i przekopu Mierzei Wiślanej to po prostu bzdury, bzdurne pomysły. Przekop Mierzei Wiślanej to projekt ideologiczny, tak samo jak zahamowanie małego ruchu granicznego z Kaliningradem, tak powiedziała z kolei w Radiu Gdańsk. W przypadku przekopu Mierzei samorząd województwa pomorskiego niewiele ma do gadania, bo przekopujemy. To jest sytuacja w normalnym kraju, o jakim marzyliśmy 30 lat temu, nie do pomyślenia. Takie słowa pani Bieńkowskiej usłyszeli wczoraj uczestnicy debaty samorządowej. Zresztą w Gdańsku działo się dużo, bo premier Tusk, i o tym pisze dzisiejsza Gazeta Wyborcza, dając zdjęcie premiera Tuska na pierwszej stronie, w Senacie możemy wygrać, atutem mają być liderzy samorządowi, którzy mają wspierać listy Platformy Obywatelskiej, czy Koalicji Europejskiej, czy tego tworu, który jakoś będzie się nazywał i przystąpi do wyborów jesiennych i będzie stworzony przez opozycję. To skoro już jesteśmy na pierwszej stronie Gazety Wyborczej, to układ jest taki, że zdjęcie premiera Donalda Tuska, który pozdrawia zgromadzonych otwartą dłonią wyciągniętą do góry, a druga część pierwszej strony: tej wiosny ceny wzrosły. Poza kartoflami droższe są także kapusta o 70% i chleb o 50%, choć inflacja jest niewielka. W maju wynosiła 2,3% rok do roku, to podwyżki cen żywności uderzają w najuboższych. To są dwa cytaty z Gazety Wyborczej, ale patrzymy teraz na Gazetę Polską codziennie. Nowi ministrowie na gorące lato. Zdjęcie prezydenta z nowymi ministrami. Taką czołówkę zobaczą ci, którzy czytają Gazetę Polską codziennie. A informacje ze świata. Rosja przepisuje historię praskiej wiosny. Rząd Czech oraz Słowacji skrytykował historyczny rewizjonizm, jaki uprawia Rosja w stosunku do wydarzeń praskiej wiosny. Reformy, które chciał wprowadzić w Czechosłowacji rząd Aleksandra Dubčeka, zakończyły się inwazją Związku Radzieckiego i Układu Warszawskiego w sierpniu 1968 roku. I druga informacja gospodarcza. Twarde polskie stanowisko przyniosło efekty. Rosjanie zaprezentowali polskiej stronie mechanizm rekompensat za zanieczyszczoną ropę. Strategia twardego stanowiska negocjacyjnego przyniosła rezultaty, powiedział prezes PKN Orlen Daniel Obajtek. Zaglądamy na pierwszą stronę Rzeczpospolitej. Właściwie to samo zdjęcie, co w Gazecie Wyborczej, tylko teraz porównamy pewne detale. Jest taka zabawa w detale, zegarek. To jest druga ręka podniesiona premiera Donalda Tuska. W Gazecie Wyborczej była podniesiona prawa ręka, w Rzeczpospolitej lewa ręka do góry. Donald Tusk zagrzewa opozycję do walki. To jest tytuł artykułu na temat tego, co zdarzyło się wczoraj, 4 czerwca w Gdańsku, na temat wypowiedzi i Donalda Tuska, i pana Trzaskowskiego, i Lecha Wałęsy, i pani prezydent Gdańska, która tak bardzo chciała zaprosić pana premiera na obchody, że aż próbowała się przedrzeć i wręczyć mu zaproszenie. Premier odpowiedział wczoraj, że zaprasza panią prezydent Gdańska do kancelarii premiera i najlepiej jakby przyszła bez kamer telewizyjnych, wtedy rozmawia się łatwiej. W każdym razie ta strategia postawienia na samorządy i na popularnych działaczy samorządowych jest tą strategią, jedną z ważniejszych strategii Platformy Obywatelskiej na wybory, jesienne wybory. Prawa i Sprawiedliwości nie da się pokonać. To jest artykuł Marka Migalskiego i Rafała Glajcarka w dzisiejszej Rzeczpospolitej na piątej stronie. Informacja o tym, że są puste etaty w sądach, też tam się znajdzie. Z kolei dziennik Gazeta Prawda opisuje to, co działo się wczoraj. Święto wolności i niesolidarności, tak nazwała redakcja Gazety Prawnej to, co działo się wczoraj w Polsce. odkładamy. Niemcy łagodzą ton w sprawie reparacji. To jest ważna informacja. Jak wynika z informacji Dziennika Gazety Prawnej, sejmowy raport określający kwotę niemieckich odszkodowań jest gotowy i czeka tylko na tłumaczenie. Polska szacuje w nim, że RFN jest jej winny 850 miliardów dolarów. Rozmówca Dziennika Gazety Prawnej po stronie niemieckiej nie wyklucza jakiejś formy zadośćuczynienia. Nasi informatorzy przekonują, że termin publikacji raportu przypadnie w okolicach 1 września, a Grecy się spieszą i też już wystąpili. Grecki rząd poinformował we wtorek, że zwrócił się do Niemiec o rozpoczęcie rozmów w sprawie reparacji za zniszczenia w okresie I i II wojny światowej. Greckie MSZ podało, że ambasador grecki w Berlinie przekazał tego dnia oficjalne pismo w tej sprawie. Grecka Komisja Parlamentarna oceniła w 2016 roku wysokość reparacji na minimum 292 miliardy euro za straty podczas II wojny światowej i dodatkowe 9,2 miliarda za I wojnę światową, a więc się dzieje. Patrzę na zegarek, jest godzina 8.09, już niedługo w poranku Wnet wywiad z prezesem Prawa i Sprawiedliwości Jarosławem Kaczyńskim.